centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
9 minut po godzinie 14 na antenie Radia Doksa, czas na debatę samorządową. Diana Bogacz-Koturak, witam wszystkich słuchaczy. Witam także moich gości ze mną w studiu. Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
Witam państwa.
Adam Krupa, burmistrz Głubczyc.
Dzień dobry.
Oraz Waldemar Kampa, wójt Turawy.
Kłanią się pięknie.
Samorządy mają już gotowe plany budżetowe na kolejny rok, no bowiem to już taki czas, że o planach właśnie budżetowych rozmawiać będziemy. Wiadomo już, jakie niezbędne wydatki trzeba będzie ponieść na bieżące zadania. Tutaj bez zmian jestem przekonana, że najbardziej kosztowna będzie oświata, ale też wiadomo, jakie inwestycje będą miały szansę być realizowane. No i z jakimi pytaniami i problemami musieli uporać się samorządowcy, siadając do przyszłorocznego projektu budżetu. To może od początku. W zasadzie od czego trzeba zacząć tworzenie gminnego budżetu? Panie burmistrzu, jak to jest w Kluczborku? Zresztą wszędzie jest podobnie, ale od pana zacznę.
No wszędzie. No po pierwsze, jakie będą dochody, bo to jest rzecz najistotniejsza, żebyśmy mogli mówić o budżecie. Musimy mieć informacje o tym, co w tym budżecie będzie, czyli...
Czym możemy dysponować?
Czym możemy dysponować, a wówczas będziemy w ogóle mogli mówić o tym, na co te środki pójdą. Tak też było w Kluczborku. Dochody oczywiście pochodzą z różnych źródeł własnych, bo samorządy gminne takie posiadają, jak i z różnych dotacji i subwencji, które przychodzą z budżetu państwa. Oczywiście trzeba sobie zdać sprawę, że to nie są jeszcze liczby ostateczne, bo takie liczby zmieniają się. Niestety najczęściej, jeżeli chodzi na przykład o subwencję oświatową, to tak jak było w tym roku, otrzymaliśmy w marcu informację, że ponad 500 000 jest tej subwencji mniej. W trakcie roku trzeba to poszukać, czyli znaleźć dochody, żeby to zbilansować. Wiadomą rzeczą, że podatki, które sobie zakładamy, to jest założenie, wyliczamy według założeń, a różnie może być. Jak jest dobry rok, a można powiedzieć, że ten rok jest dobry, więc wpływy z podatków były bardzo dobre, to co założyliśmy, a nawet można powiedzieć, że niektóre podatki będą wyższe niż zostały założone, ale jeżeli to się wszystko bilansuje, no to wówczas możemy mówić o tym, co będziemy w danym roku robić.
To o jakich pieniądzach mówimy, jeżeli chodzi o Kluczbork?
Jeżeli chodzi o Kluczbork, to jest 130 milionów. Budżet wzrósł w porównaniu z budżetem tegorocznym.
Czyli będzie to lepszy rok, panie burmistrzu, żeby no, tak optymizmem powiało.
Tak, no jeżeli chodzi o dochody, no tak, tylko że to wzrost dla każdego z budżetów, to jest dochodzi o 500+, no to są kilkanaście milionów złotych dla budżetu gminy Kluczbork. Istotne dla mieszkańców, bo te pieniądze, nie ma co ukrywać, zostają w większości w Kluczborku, bo tutaj różnie ci, którzy otrzymują, je wydają. Również z podatków jest wzrost. Subwencja mniej więcej, no troszkę wyższe założenia mamy, jeżeli chodzi o subwencję, chociaż jak wiemy o subwencję oświatową, tutaj mamy duże znaki zapytania, bo nie wiemy co, jak to będzie wyglądać.
No właśnie, o których za chwilę, o tych niewiadomych za chwilę. Panie burmistrzu, w Głubczycach, o jakich pieniądzach mówimy na przyszły rok?
Planujemy budżet, dochody budżetu w wysokości 92 milionów złotych. To jest też wzrost około 10 milionów w porównaniu do roku obecnego. Z tym, że no, wzrost ten następuje przede wszystkim przez to, że liczymy, bo do strony dochodowej też to się wlicza, te dotacje, czy to z budżetu państwa, czy z środków unijnych. Mhm. Mamy parę zadań planowanych. Niektóre są już, że tak powiem, zaklepane, że mamy to dofinansowanie i ujęliśmy to do budżetu. Tak się to ułożyło na kwotę 92 milionów złotych. Ta strona dochodowa, myślę, że to się uda wykonać. Ten rok, tak jak tu burmistrz Kielar powiedział, jeżeli chodzi o stronę dochodową, jest dość dobry. My mamy jeszcze w zapasie taką jedną rzecz dochodową w zakresie podatku dochodowego, nie podatku dochodowego, w zakresie dochodów, a mianowicie nierozstrzygniętą sprawę wiatraków. My mamy fermę wiatrową na terenie gminy. My, jak co niektórzy wiedzą, w ramach tej zmiany, która nastąpiła w lipcu bodajże, dotyczącej energii odnawialnej, tam dość znacznie podniesiono podatek od tych urządzeń. Ale niestety jest, jak to u nas zwykle bywa, nie do końca wszystko domówione. Firmy się odwołują od tego. My wystąpiliśmy o interpretację do ministra finansów, żebyśmy wiedzieli, jak mamy postępować w momencie, kiedy złożą deklarację i się okaże. To jest niebagatelna dla nas kwota, bo to jest kwota od 1,5 do 3 milionów złotych.
To jest o czym dysponować, jest o co walczyć.
Jest o co walczyć. No.
A jak w Turawie, panie wójcie?
W Turawie na szczęście przeżyliśmy, bo cały rok zastanawialiśmy się, jak to będzie, kiedy nam zabiorą główne źródło dochodu Turawa Park. No po jakichś tam walkach i staraniach, udowadnianiu, że nie będziemy w stanie utworzyć jakiegokolwiek budżetu, że będzie to tragedią dla gminy, udało się i tym samym no, budżet to dochody 37 milionów, wydatki 38 800, no w tym 4200 to na przykład jest 500+, no i obligacje 3 900 000, tam budowa hali sportowej przede wszystkim.
Właśnie, a propos 500+, ja chciałam panów zapytać o taką ciekawą kwestię, bo wiem, minister Elżbieta Rafalska mówi, że właśnie 500+ ratuje gminne budżety. I minister mówi tak, rosną budżety samorządów, bo miliony z 500+, no, wliczają się w budżety gmin, dzięki czemu zdolność kredytowa poszczególnych gmin wzrasta. Rzeczywiście, panowie?
Właściwie my jesteśmy głównie pośrednikami, natomiast rzeczywiście wskaźniki, gdybyśmy tak liczyli, to
no
można...
Bo to nie są pieniądze, mówię się, to nie są pieniądze dla gminy, tak?
Pozostaje w tym roku pozostawało do dyspozycji, czyli na organizację tego 2% od tego roku, od przyszłego roku.
Tak, żeby gmina nie musiała dokładać.
Żeby 1,5%. Rzeczywiście 2% przy kwocie, która była w Kluczborku, to tutaj można powiedzieć, że to wystarczyło na organizację pracy. Natomiast jeżeli, no, gmina będzie, no są środki unijne i jeżeli byśmy przyjęli wskaźniki, to pewnie to jest może i pewien plus.
Ale jest to rzeczywiście jakiś...
Tak może być. Myślę, że wiele, no to jest kilkanaście milionów złotych, jeżeli przyjmiemy, że jest blisko 3000 osób otrzymuje u nas, no to jest razy 500, no to daje to 1,5 miliona miesięcznie, razy 12. No to jest to 18 milionów złotych. No to
czyli co, 500+ ratuje gminne budżety,
znaczy, to nie
tak?
Tyle, że ratuje. To
daje można możliwości kredytowe.
Pewne możliwości, jeżeli ktoś by chciał to robić. Taka jest według zapisów budżetu prawda, taka możliwość będzie. Natomiast no, czy ktoś z tego korzysta, to już jest druga rzecz, bo to są oczywiście z kredytami jest tak, że trzeba je spłacać. Tutaj ten kredyt, kiedyś było to 60%. To rzeczywiście można powiedzieć, że to było i bardzo ważne by było teraz zwiększenia, teraz jest wskaźnik spłacy, wskaźnik spłacania, więc myśmy, że wiele gminy przeprowadziło subrogację, żeby to rozłożyć na lata, żeby ten wskaźnik nie był za wysoki, więc oczywiście ze strony ekonomicznej tak to można powiedzieć, ale o ratowaniu to chyba jest daleko posunięte.
Panie burmistrzu?
No nie, na pewno 500+ nie uratowało naszego budżetu, to absolutnie. Natomiast to jest bardziej do tej księgowości nam potrzebne, właśnie do tych wskaźników. Ale zawsze trzeba patrzeć tak jak zresztą niektóre gminy to próbowały i na tym nie najlepiej wyszły, na tych parabankach, na tych tak zwanych usługach bankowych. Pieniądze, które się pożyczy, w którymś momencie trzeba oddać. Mhm. Owszem, można unikać tych wskaźników, tych hamulców, które są przez ministra jeszcze Rostowskiego nałożone, ale koniec końców trzeba oddawać. A jeżeli chodzi o 500+, to my jesteśmy przekaźnikiem tych pieniędzy. One przychodzą do naszego OPS-u, u mnie przynajmniej tak jest, bo my płacimy przez OPS. Przychodzą i oddajemy je tym, którzy dostali decyzję.
To ja zapytam inaczej, panie.
Natomiast to może mieć wpływ na pewno na też na nasze środowisko gospodarcze, bo to się mówi zresztą w skali kraju, jest wzrost spożycia. Gospodarka, przemysł dołuje, tak, no może nie dołuje, to złe słowo, ale
konsumpcja rośnie.
Rośnie konsumpcja, no tak samo ta konsumpcja rośnie na terenie naszej gminy, więc tam...
To ja zapytam inaczej, jak i czy są takie, bo tutaj mówimy o programie 500, Rodzina 500+, natomiast jak decyzje rządowe przekładają się na funkcjonowanie samorządów i jak przekładać się będą w nowym 2017 roku? Panie wójcie, przykład pierwszy z brzegu, który się panu nasuwa.
To znaczy się, no tak jak tutaj koledzy mówili, jesteśmy tylko takimi przekaźnikami, pośrednikami. Oby tylko to wszystko się zazębiało, oby się nie okazało w pewnym momencie, że naraz tych pieniędzy brakuje i wtedy no ci mieszkańcy przyjdą do nas i my się będziemy martwić, co z tym fantem zrobić, bo jak nie dostaniemy na czas, a wiele takich zadań swego czasu było, że zlecano nam określone zadania, ludzie dostawali decyzje, a pieniądze no niestety gdzieś tam dopiero po czasie zostały przekazywane. Wielokrotnie też się okazywało, że początkowo było to w formie zadania zleconego, a po iluś latach zadaniem własnym gminy się stawało i
za
tutaj...
które gmina musiała sama zapłacić własnych środków.
Oby tak nie było.
No to reforma oświaty, bo ja myślę, że panowie, jak tworzyliście zręby budżetu na przyszły rok, to na pewno kwestie oświatowe to były te jedne z trudniejszych tematów. Panie burmistrzu, czy się mylę?
No tak jest corocznie. No budżet oświaty w gminie Kluczbo to jest 45 milionów. No, 40...
Jaka to jest część budżetu?
To w tej chwili, znowu, gdybyśmy do tego wskaźnika, to wskaźnik spadł, bo jeżeli ze 130 milionów 45, to jest jedna trzecia, czy tam jedna trzecia budżetu, a bywało, że czy tam 35%, a bywało, że 40 parę procent, więc to rzeczywiście ten wskaźnik jest może bardziej optymistyczny. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że dodawanie do oświaty jest dla gmin rzeczą trudną, bo u nas to jest mniej więcej 50%.
Tyle musicie dokładać.
Bo 20, około 23 niecałych jest to subwencja, natomiast utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych i gminnych to jest druga wielkość. No z tego do podstawowych i gimnazjów, jeżeli przyjmiemy, że przedszkola są naszym własnym zadaniem, od 8 do 9 milionów przekazujemy środków. No i teraz mamy wielkie niewiadome, bo...
No i właśnie, jak usiąść do budżetu na przyszły rok? Jak zaplanować budżet, jak tak naprawdę jest wiele niewiadomych związanych z oświatą?
No, myślę, że jak już rok szkolny jest rozpoczęty, to ten rok już do sierpnia pójdzie tym torem, który jest nam doskonale znany, bo do 1 września nic się nie zmieni. Mhm. Można przyjąć, że zmiana nie jest zmianą taką, która nagle coś urywa, tylko jest ten okres po części przejściowy. On może nie jest w nazewnictwie, bo gimnazja przestają...
Jest powolne wygaszanie
tych gimnazjum, więc nie będzie klasy pierwszej gimnazjum, będzie klasa siódma, więc teoretycznie liczba uczniów tutaj nie powinna ulec zmianie. No zmieni się organizacja i tutaj będziemy, my do końca nie wiemy jeszcze, w jaki sposób będziemy to organizować. W gminie Kluczbork na szczęście budynki nie mamy porozrzucane, to jest jak gdyby te zmiany oświatowe były robione ewolucyjnie przez lata i tutaj nas to może nie zaskoczy. Natomiast nie wiemy do końca, co będzie z kadrą pedagogiczną, jak i administracją obsługi, bo trzeba sobie zdać sprawę, że jeżeli my mamy pieniądze, dajemy własne, to też pewnych warunki nie może nam nikt tego narzucać. Czyli nie może być, nie wiem, dwóch woźnych, dwóch sekretarzy szkół, dwóch jakichś kierowników administracyjnych, tylko będzie pojedyncze. To też są ludzie, którzy w tym momencie mogą stracić pracę, więc nie ma co ukrywać, że do końca, może nie w sposób nagły, ale w sposób znowuż z perspektywą dwóch, trzech lat na pewno ileś osób straci pracę.
I to jest,
odprawy, te wszystkie rzeczy z tym związane. No a też nie ma co ukrywać, że dla każdej osoby, która może stracić pracę, jest to w pewnym sensie tragedia osobista. Więc o tym trzeba rozmawiać poważnie, a nie rzucać przez ekran telewizji, że nic się nie stanie, bo wyliczenia są takie, a nie inne. Globalnie zawsze fajne wyliczenia są, natomiast jeżeli się przejdzie w skalę mikro, to niestety jest to nieprawdą i to nie dotyczy tylko oświaty, ale wielu innych rzeczy. Nie było, właściwie rozpoczynają się w tej chwili dopiero rozmowy z samorządowcami w Kluczborku.
No właśnie, w Kluczborku będzie jutro.
W piątek.
Ale w powiecie opolskim i pani wójcie, nie wiem, pan uczestniczył w tym spotkaniu? No,
uczestniczył dyrektor GZEAS-u, jako mój przedstawiciel. No powiem tak, no dalej te podstawy programowe nie są znane. Czekamy, koniec miesiąca, lada dzień powinniśmy się dowiedzieć. No my mamy gimnazjum w Turawie, w tym wypadku trzeba będzie znowu wrócić do szkoły podstawowej, wtedy całe przeorganizowanie tego wszystkiego i tutaj no
czekamy. Czy przeorganizowanie tego całego jakby systemu, czy to się musi się wiązać z jakimiś kosztami finansowymi? Nawet jeżeli jest to stopniowe, to jakieś koszty gmina
oczywiście,
musi ponieść.
To znaczy się nie tylko gmina Turawa, ale każde miasto, każda gmina, ponieważ w wielu tych szczególnie mniejszych szkołach kiedy stworzono ten system sześcioklasowy, w pozostałych klasach utworzono różnego rodzaju świetlice, stołówki, inne pracownie. I teraz no, trzeba te dwie klasy jak gdyby uwolnić, czyli wyposażyć w odpowiedni sprzęt, w odpowiednie pomoce naukowe, krzesła jakieś. No.
To co to budynkiem kosztuje. Gimnazjum, panie Jadłucie?
A budynek gimnazjum to w tym momencie z szkół, gdzie był wskazany obwód, trzeba będzie tych uczniów w miejscowości wokół Turawy leżących, no po prostu wskazać im jako szkołę podstawową, szkołę w Turawie.
A w samym budynku gimnazjum co, będą klasy 7-8 podstawówki, czy będzie cała szkoła podstawowa?
Wie pani, no zgodnie z tym zapisem, bo tutaj już też takie hasła padały, to jest na czas określony tylko to 7-8. No i co? I znowu za parę lat rewolucja i...
Na 5 lat może być, to jest ten okres chyba przejściowy, prawda?
No, ale czy to jest sens mieszania i co chwilę kolejne zmiany? Nie, na górze, jeśli coś się powie, to się powiedziało, a wykonać trzeba na dole.
Mhm. Jakie koszty w Głubczycach, reformy oświaty?
My jeszcze nie liczymy kosztów, natomiast takie ogólne stwierdzenie moje, ja już trochę tych lat mam i mówienie przez panią minister, że można zrobić reformę bez kosztów, to jest utopia. Trzeba po prostu było jasno powiedzieć. Uważamy, że system szkolny jest niedobry, zrobimy lepszy i musimy ponieść koszty. Niech te koszty równo podzieli się między budżet i samorząd. Myślę, że byłaby to uczciwe postawienie sprawy. Poza tym, no my, trudno jest nam w ogóle szacować i przyjmować pewne propozycje, skoro podstawowe akty prawne nie są uchwalone. Jeżeli ja słyszę od swoich dyrektorów, że co jakiś czas zmienia się ta siatka godzin na stronie ministerstwa, no to trudno cokolwiek tutaj mówić. My tak z grubsza, że tak powiem, już się do tego przymierzyliśmy. Gimnazjum przestawimy na szkołę podstawową. Wrócimy do systemu tego sprzed 8 lat, sprzed 15 bodajże lat, tak w Głubczycach było, były 3 szkoły podstawowe. Nawet pozmieniamy numerację, wrócimy do starej numeracji, żeby było, oczywiście trzeba będzie podzielić to miasto znowu na nowe obwody. Jest oczywiście też problem taki, co zrobić, żeby to gimnazjum miało odpowiednią ilość uczniów, bo trzeba tam wprowadzić. No jeżeli wprowadzilibyśmy tylko pierwsze klasy, a gimnazjum powoli by się wygaszało, no to tych uczniów tam będzie zdecydowanie mało, ale na to jeszcze jest czas.
A co z nauczycielami?
No bezwzględnie, tak jak mówię, ja jestem inżynierem, to nie humanistą, ale...
Liczby się nie zgadzają.
Dlatego jeżeli ktoś prowadzi 9 oddziałów i nagle i pod te 9 oddziałów ma przygotowaną kadrę, a teraz będzie prowadził 8 oddziałów, to...
Siłą rzeczy.
To siłą rzeczy, więc mówienie o tym, że nie będzie zwolnień, jest pewnym nadużyciem według mnie. My się do tego po części też przygotowaliśmy, czy przygotowujemy. Bezwzględnie będziemy to realizować. Może się to nie wszystkim będzie podobało, ale ci nauczyciele, którzy choćby te kompensacyjne emerytury mogą dostać, te wcześniejsze, to będziemy im to proponować, żeby odeszli i w pierwszym rzędzie będziemy posyłać właśnie tych, którzy jakiekolwiek świadczenia będą mieli, żeby ci, którzy zostaną, żeby nie zostawić nikogo na lodzie, ale podejrzewam, mieliśmy takie pierwsze wyliczenia zrobione przez dyrektorów szkół, być może one są na wyrost, ale to dotyczy 12-14 nauczycieli w skali gminy. To nie jest mało, bo jasne, przy tej ilości nauczycieli. I też tu trzeba jasno powiedzieć, że mówienie o tym, że nauczycieli gimnazjum przejmie na przykład liceum, to jest...
Albo większa podstawówka, to też jest, nie jest prawdą.
To jest też... No, to się mija z prawdą, bo ja znam akurat sytuację u nas w mieście, jest liceum przecież. I to liceum też borykało się z tym problemem demograficznym. Część nauczycieli miała etaty takie cząstkowe, nie miała pełnej liczby godzin, więc teraz dyrektor oczywiście z wielką ulgą przyjął tę informację, żebym miał czteroletnie liceum i tym swoim nauczycielom dopełni po prostu etaty. Nie będzie przyjmował z gimnazjum ludzi, tym bardziej, że no to jest też kwestia kwalifikacji, no i tak dalej, no więc...
Panie burmistrzu, ja wiem, że to jest też temat panu bliski, bo z oświatą również był pan związany. W Kluczborku sytuacja będzie wyglądała podobnie. Na pewno nie każdy nauczyciel znajdzie pracę.
Oczywiście. I z drugiej strony też nad jedną rzeczą, dlatego jest to trudna rozmowa, bo my nie znamy wszelkich tych dokumentów, ustaw, które są, nad którymi się pracuje. Uważam, że chociażby zmiana jednego, która została w niewiadomy sposób wprowadzona, związana z tak zwaną średnią roczną nauczycieli. Ona powoduje, że młody nauczyciel nie ma szans, a z drugiej strony gminy czy samorządy, bo to powiaty również, jeżeli nie zostanie wypracowana w skali gminy średnia, to musi wypłacać dodatkową do końca stycznia płacę. To powoduje, że irracjonalne jest zbyt duże zatrudnianie na niepełnych etatach, bo to powoduje, że wypłaca się pieniądze, które...
Po prostu się to nie opłaca.
Nie opłaca, nie opłaca. Tu nie ma słowa opłaca. No to jest kosztem i to dla gminy. Więc skreślenie tego przepisu spowoduje po pierwsze, że więcej osób będzie chociażby na niepełnych etatach. To jest akurat nie żadne nowum, bo w Europie Zachodniej wcale nie wszyscy pracują na pełnych etatach. Z drugiej strony da możliwość zatrudniania ludzi młodych. I myślę, że tutaj i związki zawodowe, i rząd, jeżeli pracuje nad tym, to ten zapis powinien przemyśleć i wykreślić, bo to da nam wszystkim szansę zatrudnienia większej ilości ludzi. To ktoś powie, cóż, czternastka. W gminie Kluczbork zaczynało się to w pewnym momencie kosztować gminę prawie 1 000 000 zł, taka wypłata. To była dodatkowa 14 pensja. Teraz to w tym roku już było 140 wypłata. Mhm. W przyszłym ma już to wzrośnie, bo jest mniej dzieci, będzie najprawdopodobniej więcej, w tej chwili jest to wyliczane. I to też pewne, muszą te przepisy być znane, żebyśmy też wiedzieli, jak do tego podchodzić.
To jeszcze do kosztów związanych z reformą oświaty będziemy wracać po chwili przerwy.